Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus. Ojcze dyrektorze, z całego serca dziękuję za ten zaszczyt. Te spotkania są legendarne, więc cieszę się, że mogę się dzisiaj stać częścią waszej wspaniałej legendy i zdradzić taki skrót po programie, który wymyślili co prawda alkoholicy i to kawał czasu temu, bo w 30 latach, 35 konkretnie, Billy Bob się spotkali i zaczęła się ta historia. Ale praktyka i działanie Ducha Świętego sprawiły, że ten program stał się narzędziem niesamowicie pożytecznym także dla tych, którzy nigdy nic z alkoholem nie mieli wspólnego, albo przeciwnie, nigdy im on nie szkodził, a za to byli byle jacy w swoim życiu, albo nieszczęśliwi. To też się czasem niektórym z nas zdarza. Bądź też byli niesamowicie praktykującymi niedowiarkami, którzy siedzą w pierwszych ławkach w kościele i ciągle ta góra się na ich głos nie rzuca w morze, morwa nie przesadza, a relacje sypią wokół. I pomyślałem sobie, że byłoby pożyteczne, bo miałem mówić o miłości i podróbkach, ale ponieważ wiem, że ksiądz Marek Dziewiecki bywa tu na kongresie i lubi tu przyjeżdżać, to na pewno już Państwo słyszeli o tym, żeby nie pomylić miłości, nie wiem, z tolerancją, z akceptacją, z seksem, broń Boże, z uczuciami i to macie wszystko już w sercu poukładane. A taki szybki rajd po 12 krokach, programie, który jest mi niezmiernie drogi, który nie wiem, jak to się włącza, szczerze mówiąc, ale pewnie jakiś jest tu power. O, już, dzięki. Który ocalił miliony, ale też mi pomógł stawać się trochę, może troszkę pokorniejszym, chociaż ciągle pycha bierze górę, może nawet troszkę bardziej kochającym, chociaż ciągle szukam wygody w różnych sytuacjach mojego życia. I to będzie taki rajd Formuły 1 przez te kroki, których poznanie, myślę, dobre, w takim nawet pobieżnym ujęciu może zająć 2 lata i nie będzie to na pewno czas przesadzony i zmarnowany również. Cała ta historia, cała ta marszuta, którą dziś szybko chcę opowiedzieć, zaczyna się od tego, że uznajemy, że potrzebujemy pomocy. To jest bardzo zgodne z tym, co słyszymy w Kościele, że co prawda jesteśmy wymyśleni dobrze, nawet bardzo dobrze i co więcej, jesteśmy z całą pewnością opatuleni miłością. Tak to zostało wymyślone, że cechą naszą wspólną jest to, że jesteśmy kochani, niezależnie jak głupi czy jak krnąbrni jesteśmy. I to jest fakt o nas stuprocentowy. Mamy też zdolność do bycia wolnymi i do myślenia, ale z tym już bywa różnie. Ani myśleć nam się czasem nie chce, ani specjalnie z wolności nie korzystamy, uganiając się za tym, co przyjemne, zanim za tym, co dobre. I z tego może też wynika fakt, że jesteśmy po prostu grzesznikami. Kiedy Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, oni szemrali między sobą, że w ogóle co to w ogóle za tekst, przecież nie ma wśród nas niewolników, wszyscy jesteśmy wolni. I dalej, jak pamiętają Państwo, było rozwinięcie tej myśli, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Zatem jest z nami tak, że rzeczywiście jesteśmy bezsilni wobec grzechu choćby, ale też wobec innych uwarunkowań, o których każdy w swoim własnym sumieniu na pewno mógłby godzinami rozważać, ale nie o tym w tym miejscu chciałem mówić. Pierwszy krok mówi, że uznaliśmy, że jesteśmy bezsilni i że nie kierujemy naszym życiem, że jest coś, co sprawia, że zamiast robić tego, co pragniemy, to robimy byle co. Święty Paweł to ślicznie opisuje, jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć dobra, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem tego dobra, którego pragnę, ale to zło, którego nie chcę. Ten fakt, który doświadczamy w swoim życiu, że mamy bezbłędne ideały, genialnie ułożoną hierarchię wartości, która po prostu aż skrzy się od fenomenalnych pomysłów i celów, a potem, gdy przełożymy to na nasz kalendarz, na nasz zegar dzienny, okazuje się, że to, co dla nas najważniejsze, nie znajduje się w tym zegarze. Że to, co stawiamy na pierwszym miejscu, nie spotyka się z jakimkolwiek odbiciem w naszym dniu codziennym. Że nie mamy na to czasu. I to jest oczywiście totalnym kłamstwem, bo możesz nie mieć czasu na bardzo wiele rzeczy w swoim życiu, ale z pewnością nie na to, co jest dla ciebie najważniejsze. Bo jeśli nie masz tego czasu na to, co najważniejsze, no to znaczy, że to po prostu najważniejszym nie jest. Ale czasem żyjemy w iluzji, że jest. I ten pierwszy krok mówi nam jasno i wyraźnie, jesteś grzesznikiem, potrzebujesz pomocy. Możesz tego nie uznać. Słuchajcie, wyłączyłem, ale się włączył jakiś budzik, przepraszam. On nie przejął się już wyłączeniem. Obudź się, Rafale. Pamiętaj się, czekają tam w Świdnicy, jest fajnie, przyjedź. Dobra, oto jestem. I ten moment, w którym dochodzi do mnie ta prawda, to jest moment, w którym nagle otwierają się oczy, w którym wszystko zaczyna być możliwe w tym, który nas umacnia, w tym, który nas stworzył. Ale do czasu, aż ja nie uznam bezsilności, jestem w sytuacji idioty, który próbuje przejść przez ścianę i głową wybić sobie tę drogę. Jest to tyleż nieskuteczne, co bolesne, no bo wielokrotnie krwią spłynie ta ściana i moje czoło, a ani o milimetr nie posunę się do przodu. No jeśli ściana jest z jakiejś gąbki, to może trochę się posunę, ale chwilę później będzie cegła i będzie już dramat. I moje życie wielokrotnie wyglądało tak, że próbowałem przejść przez ścianę, co było bolesne, bezsensowne, ale z uporem maniaka nadal próbowałem tej swojej metody. Dlaczego? Bo nie uznawałem faktu istnienia tej ściany, czyli nie uznawałem swojej bezsilności wobec tego czy innego aspektu mojego życia. Tymczasem wystarczyło uznać, że jest ściana, cofnąć się o krok, zobaczyć ją i nagle pojawia się zupełnie nowa perspektywa. Przestaje być bezradny wobec swojej bezsilności, bo rada się pojawia. Wystarczy się obejrzeć, żeby zobaczyć, że tam jest wyjście. Tu jest chyba jeszcze jakieś drugie i tam trzecie. A nawet można się wspiąć i pójść tamtędy. Rozwiązań jest bardzo wiele. Problem polega na tym, że ja muszę chcieć zobaczyć, że mam potrzebę pomocy. Niezgoda na bezsilność to jest sytuacja, w której wypłynąłeś na morze w pław i toniesz. Woda cię zalewa, a ty walczysz o łyk powietrza całymi dniami, całymi tygodniami, całe życie może. Są takie osoby, które całe życie zmagają się z przeciwnościami losu, nie widząc, że jest ktoś, kto chce im pomóc, zmienić ich sytuację, zmienić ich sposób myślenia, ich postrzegania. I tego właśnie uczymy się z pierwszego kroku, że ja mam przestać walczyć z tymi bałwanami i opaść na dno. Po co miałbym opaść na dno? Może ktoś ma jakiś pomysł? No właśnie tak, najczęściej pada odpowiedź, żeby się odbić. Oczywiście to jest podpucha. Nie, żeby się odbić, bo co mi to da, że znowu się odbiję? Nadal będę walczył z bałwanami. No moja sytuacja będzie o tyle gorsza, że napiłem się wody spadając na dno i teraz znowu walczę o łyk powietrza. Nie, ja mam spaść na to dno, żeby zobaczyć, co mnie na to dno sprowadziło. W ogóle się nie odbijać, pozostać tam i zobaczyć, jaka kotwica mnie ciągnie na nie. No ale utonę wtedy. No właśnie cała mądrość tego programu, 12 kroków, które jestem niewątpliwie 100% pewien, że Duch Święty dyktował tym wspaniałym alkoholikom, łobuziakom i fantastycznym ludziom, że Pan Bóg da ci skrzela, nie utoniesz, pozostaniesz tam i zobaczysz, co cię tam ściągnęło. No ale na to, żeby tak się stało, to ja muszę rzeczywiście się poddać, przestać się bić. Ta sytuacja zgody na fakty mojego życia, czyli na ową bezsilność, jest troszeczkę podobna do tej sytuacji, którą przeżywała jedna z pobożnych parafianek, która na koniec swojego życia stanęła u bram nieba i o świętego Piotra dowiedziała się, że żeby wejść do nieba trzeba mieć 1000 punktów. Być może państwo to znają, ale te 1000 punktów ciągle we mnie brzmi, pobrzmiewa, rezonuje, no bo ona żyła rzeczywiście pobożnie. Jeździła na wszystkie spotkania małżeńskie. Na wszystkich 10 była. No i święty Piotr mówi, super, 1 punkt. Chodziła codziennie na mszę. Mówi, super, 2 punkt. Wychowałam 3 dzieci. Świetnie, za każde po 1 punkcie. To już 5. Odwiedzałam chorych w szpitalu. Doskonale, 6 punkt. Słuchałam Radia Maryja. 0,5 punktu. Oglądałam ocalonych w telewizji. Ćwierć. Generalnie uzbierała tam troszeczkę, ale no bo żyła szlachetnie, pięknie. Naprawdę aż miło było popatrzeć na tą dziewczynę. No ale po godzinie wymieniania wszystkich dobrych uczynków naliczyła 180 punktów i pyta, a ile trzeba mieć, żeby wejść do nieba? 1000 punktów. Boże, ratuj! Bardzo proszę, 1000 punktów. To jest ta brama. To jest ten fakt. Oczywiście mam zrobić swoje 100%, ale w sumie to nie ja zbawiam, prawda? I drugi krok, który przychodzi po pierwszym, jest właśnie o tym, że co prawda ja nie mogę, ale on może.